Za moment połączymy się z panem Marcinem Ornasem Kubackim, przedstawicielem środowiska myśliwych z Sieniawy, także myśliwych, który jest z nami. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Myśliwi dołączyli do protestów. Jakie są powody?
Pani redaktor, drodzy państwo, no jesteśmy świadkami od mniej więcej 3 miesięcy skutecznego demolowania bardzo skomplikowanego, wypracowanego przez wiele dziesięcioleci systemu symbiozy między myśliwymi a rolnikami. W kontekście gospodarki łowieckiej to, co zaproponował wiceminister Dorożała, jest absolutnie nieakceptowalne i sprowadza się de facto do tego, że polskie łowiectwo ze swoimi tradycjami, ważną rolą, jaką pełni w gospodarce, zostanie zupełnie wygaszone.
W takim razie jakie są te postulaty, co sprawiłoby, abyście przestali wychodzić na protesty, przestali manifestować?
Więc ministerstwo między innymi proponuje rozwiązania dosyć zaskakujące, takie jak zakaz polowań zbiorowych w weekendy, czyli te polowania mogłyby się odbywać tylko w tygodniu, kiedy wszyscy wiadomo, mamy jakieś swoje zajęcia, pracę i tak dalej, inne obowiązki. Zakaz polowań na między innymi kaczki, również w kontekście dzików, które wyrządzają gigantyczne szkody, a nie mają żadnych naturalnych wrogów w naturze. Te polowanie również miały być ograniczone. Widzimy to również mieszkańcy miast, dzików jest coraz więcej, wchodzą do miast, to jest po prostu niebezpieczne. Jeżeli chodzi o osobę samego pana ministra, to ja tylko dodam, że sytuacja jest dosyć absurdalna, bo podobno słyszałem, że w momencie jak objął swoje stanowisko, to dowiedział się, że również ma być odpowiedzialny za gospodarkę łowiecką, a jako aktywny weganin i pseudoekolog, jeżeli mogę tak to ująć, no tę sytuację można porównać do tego, jakby zaciekły rowerzysta nagle miał zająć się fabryką samochodów.
Jakby zaciekły rowerzysta miał zająć się fabryką samochodów, a proszę powiedzieć, czy wiecie, jak liczna jest grupa myśliwych, jak w ogóle duży jest ten protest?
Nie jest trudno oszacować, no na pewno tu jest wiele tysięcy ludzi pod Sejmem, kolegów i koleżanek, bo jest dużo też koleżanek, które polują. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, no ja poluję od wielu, wielu lat, a jeszcze nigdy nie widziałem takiej mobilizacji i tylu ludzi zajmujących się łowiectwem w jednym miejscu. Ja może jeszcze tylko dodam, bo to jest dosyć istotne, my się wszyscy koncentrujemy na protestach teraz na tym gorącym okresie. Natomiast ciągle umyka, czy tam już postulatów myśliwych albo tego, co proponuje ministerstwo, a umyka nam jedna rzecz, myśliwstwo czy łowiectwo, to nie jest tylko wychodzenie sobie do lasu i strzelanie. To jest wszystko bardzo precyzyjnie uregulowane. Są odstrzały, odpowiednie kwoty ilościowe, miejsca i tak dalej, gdzie można polować. Poza tym, ja przepraszam, ale tutaj jest naprawdę głośno, ja muszę gdzieś na bok odejść.
Ale dobrze pana słychać, więc proszę się nie martwić.
Poza tym to, co umyka takiemu zwykłemu Kowalskiemu, to jest to, że my się zajmujemy przyrodą też i zwierzyną poza tymi polowaniami. To znaczy na własny koszt jeździmy dokarmiać zwierzynę zimą, dbamy o paśniki, wykładamy sól. I to często są odległości, ja na przykład muszę jechać 300 kilometrów na swój własny koszt, po to, żeby kilka godzin spędzić w lesie, odebrać od rolnika słomę, sól i tak dalej i to rozwieźć pod lasem, gdzie państwo ekolodzy siedzą sobie wygodnie w mieście przed telewizorami i złośliwie komentują to wszystko i patrzą na łowiectwo przez pryzmat tylko i wyłącznie strzelania, co jest kompletnie błędne.
No dobrze, to jeszcze na zakończenie zadajmy to podstawowe pytanie, które zadajemy też rolnikom. Jaka jest agenda? Nie rozumiemy tego, no dlaczego Unia Europejska w pewien sposób podcina gałąź, na którym siedzi, dlaczego robi to też polskie rolnictwo, a o co chodzi z myśliwymi? Dlaczego dochodzi do takiej próby likwidacji tak naprawdę całego tego przemysłu, do likwidacji tej branży?
No wydaje mi się, panie redaktorze, że to jest mieszanka dwóch elementów. Z jednej strony jakiegoś obłędnego, ideologicznego zacietrzewienia i postrzegania, tak jak mówię, na przykład łowiectwa poprzez pryzmat filmów, nie wiem, Agnieszki Holland Pokot, gdzie myśliwi zostali określeni jako absolutnie patologiczne jednostki znęcające się nad rodziną i dziećmi. Z drugiej strony myślę, że generalnie chodzi o wygaszenie europejskiego rolnictwa, łowiectwa, wszystkich tych obszarów, gdzie jednostka jednak ma jakiś obszar swojej wolności. Jest w jakiś sposób niezależna i niezdana na los decydentów, polityków i tak dalej. Także to jest generalnie, myślę, szerszy temat i dosyć skomplikowany, no ale ewidentnie tutaj, jak rozmawiałem z kolegami dzisiaj, to wszyscy jesteśmy jednomyślni, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy gwałtownie te zmiany i próby wygaszania czy to rolnictwa, czy to łowiectwa gwałtownie przyspieszyły.
Czy stanowisko myśliwych zbieżne jest także w tym, że początek protestów, że jeżeli te postulaty nie będą spełnione, to nadal będziecie państwo manifestować, wychodzić na ulicę, przyjeżdżać do Warszawy?
Panie redaktor, ja myślę, że mogę tutaj zdecydowanie podkreślić, że koleżanki i koledzy są zdeterminowani, to jest nasz styl życia, to jest styl, w jakim wychowujemy również przyszłe pokolenia, swoje dzieci i tego sobie nie damy odebrać. To samo dotyczy, bo tutaj widzę, jest dużo osób, które funkcjonują w obszarze leśnym, drwali i tak dalej. To są ludzie naprawdę twardzi, którzy nie odpuszczają. I tutaj liczenie na to, że nagle wszyscy się rozejdą do domu i schowają uszy po sobie, jest absolutnie błędne i iluzoryczne. Może jeszcze jedno zdanie. Zaskakujące też jest to, że taki nacisk na wygaszanie czy to rolnictwa, czy łowiectwa następuje u nas, bo jak się patrzy na inne kraje, na przykład kraje skandynawskie, dobrym przykładem jest tutaj Finlandia, to tam takie akcje w ogóle nie mają miejsca. W Finlandii decydenci polują. To jest bardzo istotna branża też gospodarki. Także to jest bardzo.
No i chyba zapominamy też o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie dzisiaj jesteśmy zalewani mięsem hodowlanym. Bardzo często to mięso z antybiotykami, mięso niezdrowe, chociaż mówimy, że spełnia te wymogi Unii Europejskiej, to wiemy, że no jakościowo chyba to mięso, które jest z polowań, jest po prostu zdrowsze.
Pani redaktor, zdecydowanie tak. No to jest najzdrowsze mięso, jakie w ogóle funkcjonuje. Ja sam mam znajomego, który nie jadł od kilku lat mięsa, a gdy go przekonałem i namówiłem, to z przyjemnością pierwszy raz od kilku lat zjadł dzika i stwierdził, znaczy mięso z dzika i stwierdził, że to zupełnie inaczej smakuje. Tam nie ma, to jest dobry przykład, dziki żyją w naturze, nie są sztucznie dokarmiane, ta dieta jest urozmaicona, to jest po prostu bardzo, bardzo zdrowe mięso.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale na pewno będziemy jeszcze oddawać głos także myśliwym, którzy dołączyli do tych wielkich ogólnopolskich protestów, a rozmawialiśmy z panem Marcinem Ornasem Kubackim, przedstawicielem środowiska myśliwych z Sieniawy, także myśliwym. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ponownie przenosimy się na protest i teraz nie jestem pewna, bo dostałam hasło, że pan z Bieszczad, który przyjechał protestować, pan Juliusz Pałasiewicz, ale czy rolnik, czy myśliwy, czy leśnik, tego nie wiem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Serdecznie witam. Radzę słuchaczy i panią Radia Wnet.
Serdecznie witam.
Juliusz Pałasiewicz.
Juliusz Pałasiewicz. Serdecznie witam.
Ja jestem myśliwym i z wykształcenia leśnikiem, już emerytowanym leśnikiem.
Czyli można powiedzieć, że obie te grupy zainteresowane łączy pańska osoba. Dzisiaj przyjechał pan na protest i jako leśnik, i jako myśliwy?
Tak, jechałem reprezentując ziemię sanocką, powiat sanocki, tereny łowieckie. Jestem prezesem koła łowieckiego Świstek w Zagórzu. Tak jak mówię, a kiedyś pracowałem w Lasach Państwowych. Ale to już historia.
To już historia, ale dzisiaj jest pan razem z rolnikami. Dzisiaj pan protestuje. Trochę już mówiliśmy na antenie Radia Wnet o tych postulatach myśliwych, ale proszę powiedzieć jeszcze raz, jaki jest ten wspólny interes? Dlaczego dzisiaj pan pojawił się w Warszawie?
Proszę państwa, przede wszystkim, żeby zaprotestować przeciwko moim zdaniu i nie tylko moim, szalonej ideologii, która się nazywa Zielony Ład. My, mieszkańcy Bieszczad, jesteśmy skazani na współegzystowanie z przyrodą, z tą piękną. Tam pracujemy, tam od pokoleń mieszkaliśmy. Na przykład moja rodzina pochodzi, ma korzenie z Bieszczad, kilka pokoleń leśników. I ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my jako mieszkańcy tych ziem mogli zderzyć się z tym Zielonym Ładem i to by oznaczało dla nas po prostu katastrofę. To jest jakby jedna. A z drugiej strony jako myśliwi protestujemy przeciwko narzuconym nam raz Zielonemu Ładowi, a dwa chcemy również walczyć o postulaty, przywrócenie nam praw rodzicielskich nad dziećmi, byśmy mogli, by mogły nasze dzieci uczestniczyć w polowaniu. Tak było od wieków, od zawsze, że ja na przykład jako myśliwy wychowywałem się w rodzinie leśników i myśliwych. Mój tata mnie zabierał na polowanie. Mojego tata zabierał dziadek. W czasie wojny mój tato przeprowadzał na stronę węgierską uciekinierów z Polski, ale to dzięki temu, że jego tato, czyli mój dziadek, był myśliwym i leśnikiem, znali teren. Także my protestujemy przeciwko temu wielkiemu złu, które w tej chwili, w tej cywilizacji jakiś powstaje i próbujemy z tym walczyć.
No właśnie, tak, wspomniał pan o tym, o kwestii tej wielopokoleniowości, bo to zarówno często w gospodarstwach, jak i wśród myśliwych jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. A jak ocenia pan obecne relacje z rządem? Czy czujecie, że ten głos trafia do tych ludzi, którzy odpowiadają w dużej mierze za politykę i za obecną sytuację?
Nie czujemy. Po prostu jesteśmy, że tak powiem, skazani na siebie. Stąd, jeżeli się rozchodzi o władze nasze, to wiceministrem klimatu jest pan Dorożała, który jest wielkim przeciwnikiem łowiectwa. Dla nas jest to niepojęte, że człowiek, który otacza się ludźmi wrogimi w stosunku nie tylko do łowiectwa, ale do leśnictwa, i on sprawuje pieczę nad organizacją łowiecką.
On sprawuje pieczę nad organizacją łowiecką, to powiedzmy jeszcze, jakie są plany na przyszłość. Jeżeli te postulaty, z którymi dzisiaj państwo przyjechaliście do Warszawy, nie zostaną spełnione, co dalej?
No trudno mi jest powiedzieć, dlatego że jednak mamy jakąś taką nadzieję, że chociaż rząd dwa kroki cofnie się do tyłu i odwoła tego fatalnego, najbardziej fatalnego wiceministra czy ministra klimatu, bo to są ludzie, którzy są oderwani od rzeczywistości i zajmują się czymś takim bardzo ważnym jak przyrodą, prawda? I powodują wielkie, wielkie szkody. No, mi jest trudno powiedzieć, jak dalej będzie ten proces przebiegał. Ale na pewno będziemy protestowali aż do zwycięstwa. Musimy, nie możemy pozostawić i pozostać biernym, bo inaczej w Bieszczadach, w terenie, gdzie ja mieszkam, Bieszczady zostaną wyludnione. Nie będzie po prostu tam, nasi dzieci nie będą miały co robić, nie będą miały pracy. Przecież tam nie ma zakładów produkcyjnych i jedynie co żyjemy, to żyjemy dzięki lasom, dobrom przyrody, które tam są.
No właśnie, to jeszcze raz, żeby to wybrzmiało i żeby nasi słuchacze też zrozumieli, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie leśnicy, myśliwi, rolnicy. Często takie hasła padają, to przecież można się przebranżowić, to jest normalne. No w waszym przypadku to nie jest prosta sprawa, nie można się przebranżowić.
No nie można. Nie można, dlatego że na południe od powiatu sanackiego, w tym całym bieszczadzkim worku, wszyscy są skazani na przyrodę. My tam pracujemy, tam jest bardzo, można powiedzieć, 90% ludzi, którzy żyją z lasów, z dobra lasów, korzystają z niego i z turystyki.
I my też przecież na tym zarabiamy, bo polska gospodarka leśna jest jedną z najlepszych w Europie i taka, na której się zarabia.
Lasy są naprawdę w dobrej kondycji. Opowiadanie o tym, że lasy są w kiepskiej kondycji, że nie dbamy o lasy, jest wielkim nieporozumieniem. Proszę pani, przecież las jeżeli my nie będziemy korzystali z lasu w sposób rozumny, a korzystamy do tej pory, przychodzi okres rentności drewna i trzeba to drewno pozyskać. To drzewo trzeba ściąć, prawda? Bo inaczej ono zamieni się w co? Próchno. To jest tak samo jakby zboże. Zostawić i ono co się dzieje z tym zbożem? No trzeba z niego skorzystać. Po prostu no, jakaś ideologia szaleńcza, która podpowiada tamtym ludziom, że no, las ma zostać sam sobie pierwotny, prawda? I to jest, dla nas będzie wielką stratą. I doprowadzi do wyludnienia tamtego terenu całkowicie. Powstanie, propozycja powstania Turnickiego Parku Narodowego również. Przecież to są utopie, przecież tam mieszkają ludzie, żyją ludzie, którzy korzystają z tego lasu, ale dbają o ten las. Ja jeszcze Państwu powiem jedną rzecz. Przed wojną nie było lasów tyle w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim. Lasy powstały dzięki polskim leśnikom. To właśnie polscy leśnicy, pokolenie starsze ode mnie, ale i moi koledzy, których znałem, oni budowali podwaliny pięknego bieszczadzkiego lasu. Dzisiaj zieloni, te różne organizacje mówią o tym, że to jest Puszcza Karpacka. Nie jest to Puszcza Karpacka. Tam przed wojną, w tych terenach, leśistość była bardzo niska i dopiero dzięki polskim leśnikom, dzięki miejscowej ludności, która się osiedliła w Bieszczadach w latach 60., te lasy zostały odbudowane i dzisiaj są piękne i z nich się korzysta. A inaczej, jeżeli nie będziemy korzystali, to przecież to będzie olbrzymia strata nie tylko dla gospodarki, ale dla miejscowej ludności, społeczeństwa miejscowego.
I taki głos, drodzy Państwo, można powiedzieć prosto z Bieszczad, ale prosto dzisiaj z protestów z Warszawy. Pan Juliusz Pałasiewicz, myśliwy, także leśnik, dzisiaj na proteście rolników był gościem Radia Wnet. Dziękuję za komentarz.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich Państwa.
I my także pozdrawiamy...
Dasz Bór.